Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, ordynator oddziału chorób płuc w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią, bardzo mi przyjemnie.
Panie doktorze, w jakim momencie, jeśli chodzi o intensywność zachorowań na COVID, my teraz jesteśmy? Bo jakiś czas temu minister zdrowia szacował, że w styczniu będzie szczyt zachorowań. Tak rzeczywiście jest. Mamy w tej chwili już po połowie stycznia jesteśmy, w drugiej połowie. Rzeczywiście widzicie państwo na oddziałach, w szpitalu więcej pacjentów?
Tak, pojawiają się pacjenci, którzy mają infekcję COVID-19. Z tym, że teraz musimy na to patrzeć w ten sposób, że infekcja wirusowa często towarzyszy innym chorobom i to jest przyczyna hospitalizacji. Przebieg COVID-19 w tej wersji jest obarczony mniejszym ryzykiem zgonu, mniejszym ryzykiem powikłań, tym niemniej mogą się one zdarzyć.
No bo teraz my słyszymy te nazwy tych odmian, prawda, to już same te nazwy, lekki popłoch budzą, to Omikron, Kraken teraz, tak? Czy to on daje w tej chwili objawy z układu oddechowego, tak jak wcześniej, które mogą się pojawiać po prostu, nie wiem, duszności, jakieś problemy u pacjentów takie, o których wiemy, że wcześniej były, czy mogą być niebezpieczne dla życia, czy już raczej to jest lżej?
Tak, mogą być niebezpieczne dla życia, natomiast jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, żeby one się rozwinęły. Tutaj trzeba powiedzieć sobie, albo spojrzeć na sprawę w ten sposób. Mamy do czynienia z cząsteczką, no bo wirus nie jest materią ożywioną i ta cząsteczka towarzyszy nam od zawsze. Koronawirusy to są wirusy, które powodowały w państwa życiu wiele infekcji, katary, bóle gardła i nie przejmowaliśmy się tym, ponieważ ten wirus nie powodował powikłań, które były dla nas niebezpieczne. Często to lekceważyliśmy, może pobyliśmy w domu parę dni i to wszystko.
No ale to...
Natomiast co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w wyniku mutacji powstała odmiana, która powodowała bardzo niebezpieczne powikłania dla życia i która bardzo sprawnie przenosiła się z jednej osoby na drugą. To miało miejsce w roku 2019-2020. To spowodowało epidemię. Teraz ten wirus dalej się zmienia, mutuje i teraz te wersje tego wirusa, które w tej chwili doprowadzają do zakażeń, już powodują mniej efektów ubocznych, z tym, że dalej mogą one się rozwinąć.
No ale panie doktorze, bo wiele osób nie rozumie tego, dlaczego, mimo że przechorowały i to czasami nie raz, bo robiły testy i na przykład przechorowały, ja na przykład znam osoby, które miały COVID-a 4 razy na przykład, tak? I to było potwierdzone testami, czyli na pewno miały, bo ten test wyszedł dodatni i teraz nadal są narażone na zachorowanie i nawet jeśli są zaszczepione, to chorują. Ludzie tego po prostu nie rozumieją. Dlaczego to nie działa tak, jak by nam się wyobrażało, że powinno działać, czyli przechorowanie nas uodparnia, nie chorujemy więcej.
To jest bardzo dobre pytanie i to jest istota całego problemu. Czyli znowu wracamy do sformułowań. Cząsteczka biologiczna, która jest materiałem genetycznym. I to jest ten nasz wirus. Materiał genetyczny ulega zmianie. Stąd też niektóre formy wirusa są bardziej zjadliwe, a więc powodują więcej powikłań, niektóre mniej. Niektóre się łatwiej przenoszą, niektóre mniej. I teraz zobaczcie państwo, nasz układ immunologiczny rozpoznaje tego wirusa, jak się z nim zetknął, więc zaczyna go skutecznie niszczyć. Z tym, że te zmiany w genotypie tego wirusa powodują, że on przestaje być rozpoznawalny dla naszego układu immunologicznego. Stąd też, jeżeli przechorowaliśmy daną odmianą wirusa jakąś chorobę, no to wtedy układ immunologiczny pamięta o tym, jak ten wirus się zmieni, no to wtedy komórki układu immunologicznego są zdezorientowane, muszą na nowo rozpoznać przeciwnika. Czyli od prędkości zmiany materiału genetycznego wirusa zależy to, jak długo będziemy pamiętali, albo jak długo nasz układ odpornościowy będzie potrafił go rozpoznawać.
Ludzie trochę mylą może z tym, jak mutuje na przykład grypa, że pojawia się co roku jakaś odmiana, a tutaj jest z koronawirusami jest inaczej, one szybciej mutują, tak?
Dokładnie. Przyjmuje się, że czas ochrony po szczepieniu na grypę to jest około roku, stąd też co roku pojawiają się szczepionki dedykowane na dany rok, które obejmują właśnie te szczepy, które uległy mutacji. Natomiast w przypadku koronawirusa ten czas jest w miesiącach. Czyli jeżeli zaszczepiliśmy się, to ta krzywa odporności maleje nam w miesiącach. To miało szczególne znaczenie, jak była epidemia, bo wtedy za wszelką cenę chcieliśmy przyhamować rozwój gwałtownie narastającej liczby przypadków, więc te szczepienia były istotne, a poza tym każdemu z nas zależało na tym, aby się zaszczepić, ponieważ powikłania związane z ewentualną chorobą były tak poważne, że nawet 3 miesiące bezpieczeństwa to było coś, o co warto było walczyć. Teraz sytuacja się zmieniła, zjadliwość jest mniejsza, czas bezpieczeństwa nie zmienił się, czyli maleje nam w miesiącach, stąd też są pewne grupy, które warto, aby się zaszczepiły, ale musimy pamiętać, że to szczepienie będzie musiało być odnawiane, a ten wirus cały czas, mówiąc w cudzym słowie, będzie kombinował i zmieniał się, aby być nierozpoznawalnym dla naszego układu odpornościowego.
Panie doktorze, w niedzielę odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Płuca po pandemii. Chciałam właśnie pana zapytać o to, jak wyglądają, w jakim stanie mogą być płuca na przykład osób, które przechorowały ciężką postać COVID w czasie pandemii, przeżyły to, wyzdrowiały, teoretycznie wyzdrowiały, tak, ale no, cały czas mają jakieś konsekwencje tej choroby? Jak
tak,
to z waszego punktu widzenia właśnie chociażby lekarza, który kieruje oddziałem chorób płuc, wygląda perspektywa takiego pacjenta?
A więc z osobami, które przebyły COVID 19 i mają powikłania płucne, mamy do czynienia na co dzień. To, że Orkiestra Świątecznej Pomocy zajęła się tym problemem, jest niezmiernie ważną kwestią. Dlatego, że zmiany wywoływane przez, albo powstające w wyniku, to jest lepsze określenie, infekcji COVID-19 nie są takie jednoznaczne i łatwe do rozstrzygnięcia na zwykłym zdjęciu rentgenowskim. Mamy XXI wiek. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, o to jest może bardzo ważne, żeby rozumieć, co się dzieje w płucach po infekcji COVID. Jedna odpowiedź jest taka.
Nie w każdych płucach, tak? Tylko jeśli ktoś jest...
Oczywiście.
Każdy, kto jest miał COVID, może takie mieć jakieś objawy w płucach i nie wiedzieć?
A więc infekcja COVID z reguły ustępuje i zmiany w płucach nie powstają. I to jest bardzo ważna kwestia, którą pani poruszyła. Musimy mieć wszyscy świadomość, że prawdopodobieństwo już w ogóle w tej chwili powstania powikłań trwałych po infekcji COVID jest stopniowo malejące. I tutaj naprawdę nie ma powodu do nadmiernego stresu, ale trzeba pamiętać o tym, że one mogą powstać, a w większej częstotliwości powstawały w okresie epidemii.
No i jakie to powikłania właśnie?
No i teraz właśnie, wyobraźmy sobie, że może dziać się wszystko. To z jednej strony i nie będziemy tutaj dzielić tych powikłań, bo to jest dla Państwa może mało interesujące. Natomiast z reguły wygląda to tak, że płuca włóknieją. Wyobraźmy sobie płuca jako gąbkę, która pracuje, raz ją ściskamy, raz potem luzujemy uścisk, ona w ten sposób zaciąga powietrze. Jeżeli ona się zrobi sztywna, pojawią się włókienka, no to wtedy praca tej naszej gąbki jest kiepska, ona mniej pompuje, zachodzi mniejsza wymiana gazów w pęcherzykach i mamy problem, spada nam wydolność oddechowa. Ale te włókienka, szczególnie na początku, są bardzo subtelne. Stąd też zdjęcie rentgenowskie jest absolutnie niewystarczające. Trzeba zrobić tomokomputer. I teraz dalej, nie zwykły tomokomputer, ale tomokomputer wysokiej rozdzielczości, a więc
może te najmniejsze włókienka
uwidocznić. Tak. A więc, żeby obejrzeć ten film, to musimy od razu kupić sobie telewizor 4K, jak nie 8K.
Panie doktorze, a co to znaczy, że dla chorego, że te płuca są zwłókniałe albo że zaczynają gdzieś się pojawiać takie włókna? On będzie to odczuwał w jakiś sposób? To znaczy zauważy, że nie wiem, gorzej mu się oddycha albo nie wiem, nie wchodzi po schodach tak jak kiedyś? Co zauważy taki pacjent po COVID-zie ze zmianami w płucach?
To jest zdecydowany problem. Gdyby one się pojawiły i nie rzutowały na życie naszego pacjenta, no to w sumie szczegółowa diagnostyka złożona, jak mówiłem wcześniej, a jeszcze powiem, że są dodatkowe aspekty złożoności tej diagnostyki, no nie byłaby taka konieczna, no bo po co coś robić, skoro nie stanowi dla nas problemu. Natomiast te zmiany rzeczywiście stopniowo doprowadzają do tego, że się zaczynamy bardziej męczyć, potem narasta niewydolność oddechowa, a może to doprowadzić również do trwałego inwalidztwa. Jeżeli nasza gąbka zrobi się pumeksem, no to wtedy już nie będzie żadnej akcji oddechowej.
Ale to postępuje to włóknienie?
Czy tak, to jest właśnie ten problem. Chodzi o to, żeby wychwycić to i zacząć hamować proces włóknienia. Bo jeżeli on się dokona, jeżeli on będzie nieodwracalny, to wyłapanie pacjenta, który już korzysta z tlenu, troszkę się nam robi smutno, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, kiedy była szansa na to, żeby zahamować ten proces, kiedy on jeszcze mógł być w pełni aktywny.
Panie doktorze, a czy to włóknienie, o którym rozmawiamy, włóknienie płuc, może być wywołane jakimiś innymi czynnikami niż COVID i na przykład, nie wiem, zapalenie płuc ktoś przechodził? To zapalenie... też inaczej wygląda, znaczy to ta tkanka płucna też jakieś zmiany tam zachodzą destrukcyjne, ale ona nie jest, to nie jest tak groźne jak po COVID-zie?
No tutaj problem jest bardzo złożony. Zapalenie płuc powoduje powikłania, ale może włóknienie nie jest jakimś charakterystycznym dla zapalenia płuc powikłaniem. Natomiast cały smak bycia pulmonologiem polega na tym, że mamy szereg chorób powodujących włóknienie. Od takich skomplikowanych chorób układowych, jak twardzina układowa, toczyń rumieniowaty, poprzez popularny RZS. Część włóknień to są samoistne włóknienia. Są też choroby...
Samoistne, które... to znaczy co, ze starości? Przepraszam, że tak powiem?
Nie, przez samoistne, czyli idiopatyczne rozumiemy choroby, których przyczyny nie do końca znamy. Mogą one się rozwijać w każdym wieku. My musimy wykluczyć wszystko, co może być przyczyną włóknienia, w tym na przykład zmiany po COVID, w tym właśnie te choroby ogólnione, w tym na przykład nadwrażliwość, która jest taka jednostka chorobowa, zapalenie płuc nadwrażliwości, która występuje na przykład u rolników albo u hodowcy gołębi w wyniku kontaktu ze specyficznym materiałem biologicznym.
No i teraz jeszcze tak sobie myślę, że pewnie też włóknienie płuc może być spowodowane innym leczeniem, leczeniem radioterapią chociażby, prawda, które też może takie zmiany powodować, no ale leczy z choroby nowotworowej, tak?
Tak, więc... jest tutaj radioterapię trzeba by było wymienić jednym tchem i jeszcze pamiętać o tym, że jest włóknienie płuc polekowe. Dobrym przykładem jest amiodaron, który jest bardzo popularnym lekiem kardiologicznym, który uratował wiele osób, ale po którym niekiedy widzimy powikłania płucne i musimy na nie reagować.
A jest możliwa choćby częściowa regeneracja takich zmian zwłóknieniowych? Bo mówił pan, że można zatrzymać, tak? Ale zregenerować
dokładnie.
To już chyba
a więc tutaj,
będzie.
Jeżeli chodzi o zmiany zwłóknieniowe, to jeżeli one się już dokonały, doprowadziły do zmniejszenia objętości płuca, rozstrzeni oskrzeli, te zmiany nie wycofają się. Natomiast część obrazów jest obrazami początkującego włóknienia i wtedy przyjmuje się, że włączenie terapii może spowodować regresję zmian, jeżeli nie całkowitą, to częściową. My nigdy nie wiemy, jaka duża część zmian włóknistych w płucach jest utrwalona i to zwłóknienie się nie cofnie, a jaka jest taka ilość, która właśnie nam się wycofa. W związku z czym podejmujemy terapię. Oczywiście są obrazy płuca. Tutaj niech Państwo sobie wyobrażą, że jest taka choroba jak samoistne zwłóknienie płuc, czyli właśnie takie idiopatyczne, o nieznanej przyczynie, które doprowadza do systematycznego, trwałego zwłóknienia. Tam na dole w partiach płuc robi się obraz plastra miodu, czyli tam już w ogóle nie ma płuc, tylko one wyglądają tak jak właśnie plaster miodu. Są to takie przestrzenie ograniczone tym włóknieniem i tutaj już nie ma szans na odwrócenie. To jest taki charakterystyczny obraz, który mówi nam o tym, że niestety to się dokonało, ale musimy walczyć, aby zatrzymać ten proces. I tutaj też są pewne możliwości.
Panie doktorze, czyli rozumiem, że to włóknienie będzie postępowało i teraz nawet jeśli są osoby, które przeszły ciężki COVID, rozpoczął się u nich ten proces, trzeba po prostu tych ludzi leczyć, zapobiegać jakby postępowi tej choroby i do tego potrzebujecie właśnie sprzętu.
Dokładnie.
I taki sprzęt, Wielka Orkiestra w tym roku chce pieniądze zebrać na taki sprzęt i zakupić. Co to jest za sprzęt, który powinien się pojawić na oddziałach pulmonologicznych?
To włóknienie po COVID-zie, bo tutaj o tym rozmawiamy, ale również po innych chorobach może postępować i musimy zrobić wszystko, aby zahamować ten proces, a może w pewnej części przypadków go odwrócić. I tak jak już mówiłem o tym, że to są drobne zmiany na początku, a więc wtedy, kiedy możemy najwięcej zrobić, potrzebujemy tomokomputera wysokiej rozdzielczości, aby każdy pacjent, u którego podejrzewamy zmiany śródmięszowe, miał dokładny tomokomputer, taki wysokiej rozdzielczości. I to jest jeden aspekt. Musimy zobaczyć, co się w tych płucach dzieje. Dalej, musimy dowiedzieć się, czy te płuca, ich funkcja jest uszkodzona, w związku z czym musimy policzyć objętość płuc, czy ona się nie zmieniła i to jest też bardzo wyrafinowany sprzęt. Dalej, mamy w tej chwili metodę, w której oceniamy, jak gaz z pęcherzyka płucnego przechodzi do naszego krwiobiegu, naczynia włosowatego i w ten sposób widzimy, czy ta bariera działa, czy też nie i czy te płuca ulegają takiemu zniszczeniu, że te gazy nie będą przenikały.
Do tego też sprzęt jest odpowiedni.
Dokładnie i tutaj to jest bardzo kosztowny sprzęt. Badanie nazywa się transferem płucnym tlenku węgla. Tym gazem jest tlenek węgla, to taka ciekawostka. On jest oczywiście w takich ilościach, że nie powoduje tutaj żadnego zagrożenia dla życia, ale ze względu na swoje właściwości jest wykorzystywany. A więc mamy bazę obrazową, mamy do tego jeszcze bazę czynnościową i to powinno być w takim dobrym ośrodku zajmującym się chorobami śródmięszowymi płuc przebiegającymi ze zwłóknieniem. A teraz Państwo zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której mówiliśmy wcześniej. Tych przyczyn jest bardzo dużo, a więc trzeba by było sprawdzić, czy nie ma jakichś zaburzeń immunologicznych, sprawdzić przeciwciała. Trzeba by było, i niekiedy tak się robi, pobrać tkankę płucną w wyniku badań inwazyjnych, aby zobaczyć pod mikroskopem. I to dopiero nam powie, co się w tym płucu dzieje.
No oprócz tego jeszcze chyba taki sprzęt, który czasami trzeba dostarczyć pacjentowi, żeby mógł oddychać, prawda? Czyli jakieś koncentratory tlenu są potrzebne. No, szpital pewnie dysponuje takimi też urządzeniami, nawet na oddziałach, prawda?
Poruszyła Pani bardzo ciekawy wątek, bo tu idziemy w drugą stronę. Mówiliśmy już o tym, o różnorodności chorób ze zwłóknieniem, o potencjalnej możliwości zwłóknienia płuc po COVID-zie, która teraz jest mniejsza, ale teraz zobaczcie, co się dzieje dalej Państwo. Ci pacjenci, którzy mają niewydolność oddechową, małą albo większą, albo są już na tlenie, oni chorują na inne choroby układu oddechowego. Jak dojdzie do zaostrzenia, trzeba takiego pacjenta hospitalizować. W związku z czym potrzeba sprzętu wspomagającego pacjentów w okresie zaostrzenia, szczególnie w warunkach szpitalnych. I tutaj też Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie starała się pomóc przez to, że będziemy mieli aparaty do wentylacji nieinwazyjnej. To znaczy, też chciałbym, żeby Państwo to zrozumieli. Mamy powszechne wyobrażenie takie, że jak ktoś jest niewydolny oddechowo, tak, za chwilę mu się oddech zatrzyma, jest zaintubowany, każdy ma obraz tej rurki, która zostaje założona do tchawicy i potem podłączona do respiratora. Natomiast w większości przypadków, albo może w wielu przypadkach, wystarczy wentylacja nieinwazyjna. Jest to też kosztowny sprzęt, ale tutaj nie wchodzimy z tą rurką do dróg oddechowych, ale dopasowujemy maseczkę i urządzenie pompowuje mieszankę zawierającą tlen, stymuluje oddech albo nawet pacjent jest na własnym oddechu, ale urządzenie rozpoznaje jego rytm oddechowy i dopompowuje troszeczkę powietrza i potem zmniejsza ciśnienie, aby pacjentowi było łatwiej zrobić wydech.
Czyli tego sprzętu całkiem sporo potrzeba na to, żeby zabezpieczyć wszystkich pacjentów, którzy mają jakieś powikłania po COVID, ale nie tylko. Ogólnie mają, po prostu chorują na choroby płucne.
Mhm, tak, to jest obraz zmieniającego się świata. No i zmieniający się obraz leczenia i diagnostyki chorób płuc. W tej chwili mamy XXI wiek i jeżeli byśmy chcieli leczyć te choroby, które są w zakresie pulmonologii, to musimy je wcześniej wykrywać, bardzo często sięgać do pulmonologii interwencyjnej, no i pracować z tymi pacjentami w ośrodkach specjalistycznych, bo tylko centra pulmonologiczne mogą zapewnić tak kompleksową i złożoną pomoc dla pacjenta.
Doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, ordynator oddziału chorób płuc w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie jest naszym gościem. Teraz krótka przerwa, po której wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, ordynator oddziału chorób płuc w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Rozmawiamy o chorobach płuc i następstwach COVID, bo chciałam zapytać panie doktorze, czy COVID może dawać objawy, które łatwo pomylić z innymi chorobami płuc, na przykład, nie wiem, z nowotworem, czy zmiany takie osłuchowe, kiedy lekarz bada, słucha pacjenta, albo widoczne w rentgenach, na przykład w zdjęciach rentgenowskich, mogą wyglądać podobnie, czy to jest zupełnie inny obraz i zupełnie inaczej to słychać, co się w tych płucach dzieje?
To jest bardzo ciekawe pytanie i to jest cały urok medycyny, bo mamy bardzo wiele przypadków chorób śródmiąższowych, teraz już Państwo wiedzą, właśnie związanych z włóknieniem, które są rozpoznawane przy okazji COVID. Pacjent skarży się na męczliwość, ona może już nawet była przed infekcją, no ale po infekcji jest jeszcze większa. Są robione badania, ten nasz tomokomputer wysokiej rozdzielczości, widzimy to włóknienie, pacjent trafia do naszego ośrodka i rozpoznajemy zupełnie inną chorobę, a COVID był tylko mechanizmem spustowym do tego, że objawy narosły, albo tylko przyczyną tego, że zrobiło się badania kontrolne i przy okazji wykryto inną chorobę.
Czy chce pan powiedzieć, że po COVID robiąc badania kontrolne, na przykład można teraz częściej się wykrywa nowotwór?
Mówimy o zmianach śródmiąższowych. W przypadku nowotworów...
Co to znaczy zmianach śródmiąższowych?
A więc o chorobach śródmiąższowych z włóknieniem, a więc o tych chorobach, o których mówiliśmy przed przerwą. Mm-hmm. Ale tutaj możemy płynnie przejść do nowotworów, bo jest taka sama sytuacja. I chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. Mamy XXI wiek, a mówiąc o nowotworze płuca, o guzie płuca, tkwimy w XX wieku. To jest kompletna porażka. Widzimy lekarza, który trzyma jakieś zdjęcie rentgenowskie, widzi na nim jakąś zmianę, mniejszą lub większą. I to jest wyobrażenie kompletnie błędne i wyobrażenie, które doprowadza do tego, że nowotwór płuca jest najczęstszą przyczyną śmierci spośród nowotworów u kobiet i u mężczyzn.
No dobrze, panie doktorze, ale co ma w takim razie zrobić osoba, która podejrzewa, że coś jej się tam dzieje z płucami i że może to jest nowotwór, gdzieś tam się taka myśl też pojawia. Czy ona powinna się udać do kogo właściwie? Do onkologa, do pulmonologa? Do onkologa się dostać jest łatwiej, bo nie trzeba mieć skierowania. Ale czy to od tego trzeba byłoby zacząć, od onkologa?
A więc ruszajmy w XXI wiek i udajmy się najpierw do lekarza rodzinnego. Mhm. Dlatego, że on oszacuje nam prawdopodobieństwo jakiejś poważnej choroby, no bo możemy się niepokoić już mając przez 3 dni kaszel z powodu infekcji wirusowej i tutaj jakieś działania sięgające do tomokomputera byłyby
przedwczesne.
Tak? Mhm. Natomiast może być tak, że kaszel nawet o niewielkim nasileniu, utrzymujący się przez parę miesięcy, to już jest wręcz krzyk o to, żeby zrobić tomokomputer. I pamiętajmy o tym, że to tomokomputer jest podstawowym narzędziem wykrywania nowotworów. Pamiętajmy o tym, że zdjęcie rentgenowskie w większości przypadków czyli na pewno nie jest tak czułe, ale w wielu przypadkach nie pozwoli nam wykryć drobnych zmian.
No ale panie doktorze, te zdjęcia rentgenowskie czy tomokomputery, to zupełnie w tej chwili nie ma żadnych chyba badań takich przesiewowych, że się wszystkich, nie wiem, 40-latków czy 50-latków prześwietla i sprawdza im te płuca. Kiedyś takie badania do pracy trzeba było robić, tak? Teraz tylko chyba jak ludzie wyjeżdżają do sanatorium, to muszą mieć rentgen przed jakimiś zabiegami innymi i tam czasami przypadkiem prawdopodobnie można coś takiego wykryć, albo właśnie jak pojawią się jakieś objawy. Tak to jest w tej chwili?
W tej chwili, i tu będziemy do tego wracać i powtarzać jak mantrę, podstawowym narzędziem oceny płuc i wykluczenia nowotworu jest tomokomputer. I kwestia jest tylko wyobrażenia sobie.
Ten rentgen to jest za mało.
Zdecydowanie. Jeszcze w ogóle jak pani sięga po jakieś czasy przeszłe, gdzie było rentgen małoobrazkowy, no to wyobraźmy sobie fragment kliszy 3x3 cm, no to to już w ogóle. To badanie służyło temu, aby wykrywać duże zmiany związane z gruźlicą i powstrzymywało albo umożliwiało znalezienie osób, które były źródłami zakażenia z powodu masywnych zmian. Teraz jak sobie zdajemy sprawę, i to już każdy z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, że narzędziem jest tomokomputer, to idźmy dalej. Tutaj nie trzeba takiego bardzo szczegółowego tomokomputera. Wystarczy niskodawkowy, bez kontrastu, a więc niska dawka promieniowania, nie obciążanie nerek, ale to jest nasze podstawowe narzędzie. I teraz jak je sobie wykonać? Po pierwsze,
kto może dać skierowanie na takie badanie?
Myślę, że to powinno wyglądać w ten sposób, że powinni mieć możliwość lekarze rodzinni. Powinno to być ograniczone jakimś tam czasem, kiedy te badania będą wykonywane, częstotliwością, natomiast powinno to być podstawowe narzędzie oceny płuc. W tej chwili trwają dyskusje o tym, kiedy i w jakich okolicznościach może lekarz rodzinny wykonać tomokomputer.
No bo panie doktorze, bo w tej chwili jest tak, że pacjent musi dostać skierowanie na to badanie od lekarza specjalisty, prawda? Na przykład, gdybym się chciała do przychodni w Wejherowie do pulmonologa zapisać, mając skierowanie, to ile będę czekać na wizytę?
Te terminy nie są najkrótsze.
I dostanę wtedy ewentualnie właśnie skierowanie na tomokomputer, na który będę też czekać pewnie kilka miesięcy.
Tak, te terminy nie są najkrótsze, z tym, że proces rozwoju nowotworu nie jest też procesem, który trwa z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień. Badanie jest przesiewowe, a więc tylko sprawdzamy, jak to ma wyglądać. A więc opieka nad pacjentem z dolegliwościami płucnymi powinna wyglądać tak, że powinno równoczasowe z włączeniem leczenia być wystawiane skierowanie do poradni chorób płuc, a następnie wykonywany tomokomputer, który w większości przypadków nas uspokoi. Natomiast jeżeli będą jakieś wątpliwości, pacjent trafia do centrum pulmonologicznego. Jeżeli są bardziej zaawansowane zmiany, to one wyjdą na zdjęciu. I zdjęcie jest nadal narzędziem, które umożliwia nam wykrycie dużych zmian. Ale to wykrycie małej zmiany daje nam szansę na wyleczenie nowotworu.
Znaczy jak pacjent te zmiany już zauważa, to nie jest już za późno właśnie na to, żeby mieć szansę na wyleczenie tego nowotworu? Już coraz trudniej jest, im bardziej zwlekamy z tymi badaniami?
To znaczy, wygląda to w ten sposób, że pacjent zauważa, tutaj jeżeli chodzi o to pytanie, pojawiają się objawy. Jeżeli patrzymy ze strony objawów, to tutaj to jest zupełnie niecharakterystyczne. Oczywiście, jeżeli ktoś schudł 20 kilo, w tej chwili jest wyniszczony, ma krwioplucie, ogromne dolegliwości bólowe, no to wiemy, że choroba jest zaawansowana i jest to no, naturalny sposób rozumowania. Natomiast tutaj błędów popełniono szereg i to jest bardzo długi okres czasu.
Ale ten kaszel kilkumiesięczny, nawet lekki, o którym pan mówił, to jest jeszcze szansa na to, żeby ten nowotwór powstrzymać, wyleczyć?
Tutaj nawet nie możemy mówić o tym nowotworze. Ja bym chciał na to spojrzeć inaczej, że kaszel utrzymujący się przewlekły jest powodem do zrobienia tomokomputera. A więc pacjenci, którzy mają kaszel utrzymujący się przewlekle, a on może wynikać z wielu rzeczy, z refluksu żołądkowo-przełykowego, z przewlekłego nieżytu nosa, z chorób obturacyjnych.
Czyli nie zawsze musi być to związane
dokładnie
z chorobą nowotworową.
Natomiast ostatecznym narzędziem uspokajającym powinien być tomokomputer. I rozmawiamy o tomokomputerze jako podstawowym narzędziu przesiewowym.
No ale ten tomokomputer i to, co na tym zdjęciu widać, to już wtedy jest taka ostateczna diagnoza. Jeśli na przykład to jest rzeczywiście rak płuca, czy trzeba wykonać jakieś inne badania, żeby to, nie wiem, potwierdzić jakąś biopsją, jakimiś wynikami histopatologicznymi?
To jest dopiero początek całego procesu diagnostycznego i to jest właśnie gałąź pulmonologii, która się teraz dynamicznie rozwija. Dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, jeżeli macie na tomokomputerze drobnego guzka, który ma 3 mm, to on zapewne nie będzie świadczył o żadnym procesie patologicznym. Trzeba go obserwować. Jeżeli jest większy, to może być różnie, ale nie jest to żadne rozpoznanie. Jest to zmiana, którą widzimy w tomokomputerze i piszemy, jest to zmiana, która ma 11 mm, 16, 8. Im jest większa, tym jest większy niepokój, to jest naturalne. Ale mamy tylko zmianę w obrazie tomokomputerowym.
Takie zmiany, jak nie są nowotworowymi, to mogą być zmianami czego dotyczącymi? Skąd się tam biorą w tkance płucnej?
To jest najczęstsze pytanie zadawane przez pacjentów, których uspokajamy. A więc każda osoba, niemal każda w wieku średnim ma jakieś drobne zwłóknienia w płucach, jakieś wzrosty, jakieś delikatne węzły pozapalne. I proszę Państwa, to jest obraz przekroju płuca. Ta kropka, którą my widzimy, to może być przekrojone delikatne zwłóknienie, jakiś wzrościk, więc takich zmian jest bardzo dużo w miąższu płuca i z reguły widzimy, że w każdym opisie tomokomputera pojawiają się drobne zmiany ogniskowe wielkości 2-3 mm pojedyncze. I to z reguły jest stan, który nie świadczy o żadnej patologii. Natomiast pośród tych pacjentów wyodrębniamy tych, którzy będą obserwowani wnikliwie i tych, u których rozpoczynamy diagnostykę interwencyjną, to znaczy chcemy za wszelką cenę dowiedzieć się, z czego ta zmiana jest zrobiona, bo wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że chory ma nowotwór raka płuca.
Czyli co robi się wtedy, jakie badanie? Słynną bronchoskopię, tak? Trzeba zrobić na przykład.
A więc teraz dalej. Mamy ten obraz tego płuca przed oczami. Wynik tomokomputera. Zmiana niech ma powiedzmy 2 cm. Jeżeli ona jest zlokalizowana tak, że wrasta nam do oskrzela, to robimy bronchoskopię, czyli wkładamy do oskrzeli kamerę, skręcamy do danego oskrzela i szczypczykami pobieramy materiał. To jest jedna możliwość. Teraz dalej. W tej chwili mamy taką możliwość, że jeżeli zmiana jest przy tym oskrzelu, albo w węźle chłonnym, albo dała już niewielkie przerzuty do węzła chłonnego, co wcale nie przekreśla operacyjności, to możemy wprowadzić razem z tą kamerą głowicę USG. Wtedy tą drobną głowicą USG dotykamy ściany oskrzela, widzimy obraz z bronchoskopii z tego oskrzela, czyli z kamery, ale jednocześnie widzimy obraz USG. Wbijamy igłę i tą igłą pobieramy materiał. Jeżeli natomiast...
To badanie się nazywa jak, panie doktorze?
To jest badanie EBUS, czyli to jest nakłucie węzła chłonnego zmiany płucnej przez oskrzela. Teraz dalej. Mamy znowu obraz tego naszego tomokomputera przed oczyma. Jedna zmiana nam pakowała się do oskrzela i to była ta bronchoskopia. Jedna zmiana lub węzeł były przy oskrzelu. Już byśmy nie zobaczyli kamerą, ale wychwyciliśmy USG. To teraz, jeżeli zmiany są zlokalizowane obwodowo, to możemy przyłożyć...
Obwodowo to znaczy?
To znaczy przy ścianie klatki piersiowej. No bo tutaj już żadnej kamery nie dopchniemy, no bo będzie za wąsko. W związku z czym możemy na żywo, jakby obserwując obraz tomokomputerowy, wbijać igłę i w ten sposób uzyskać materiał. Niekiedy udaje się nam to zrobić pod USG, ale zmiany muszą być rzeczywiście blisko ściany klatki piersiowej i muszą być większe, bo czułość USG jest większa.
Tak, słucham panią. I to są wszystkie takie podstawowe badania wykonywane, tak, w diagnostyce nowotworów płuca, czy są bardziej skomplikowane jeszcze?
Oj, w tej chwili następuje tak dynamiczny rozwój pulmonologii, że chcemy robić coś takiego, że ten obraz tomokomputera, znowu Państwo sobie wyobrażają tego naszego 1,5 centymetrowego czy centymetrowego guzka gdzieś w tych płucach, nałożyć obraz tomokomputerowy z bronchofibroskopią i opracować to przez komputer, tak żeby komputer nam pokazał dokładną drogę, jak ma iść igła, bronchofibroskop do każdej zmiany. I w tej chwili jest tendencja taka, że będą powstawały programy, które w trójwymiarze pokażą nam tę zmianę ogniskową i my do niej dojdziemy albo do skrzeli, albo od zewnątrz. I w tej chwili zaczynamy wchodzić w te technologie. Następnym sposobem, który też może coś zmienić, jest to, że będziemy robili kriobiopsję. To znaczy ta zmiana będzie zamrażana delikatnie i w ten sposób ten materiał będzie pobierany w większej ilości, a jednocześnie mniej uszkodzony. Bo cała historia to jest dopiero początek udowadniania nowotworu. Całą pracę największą zrobił pulmonolog, oczywiście trochę żartuję, natomiast ten materiał pobrany trafia potem do patomorfologa, który jest,
musi to,
żeby
on
nie
pod
było wątpliwości,
tak, obejrzeć,
równie ważnym elementem układanki i to on postawi nam rozpoznanie. I otrzymujemy wynik, jaki to jest rodzaj nowotworu. Ale świat się zmienia, idziemy dalej do przodu. W tej chwili powstaje leczenie immunologiczne i pacjenci mogą być leczeni lekami, które już nie są typową chemioterapią, ale te leki są tylko skuteczne u pacjentów, u których zachodzą pewne mutacje w obrębie nowotworu, a więc ten materiał rozpoznany przez patomorfologa jako nowotwór trafia do również jednostki, która zajmuje się badaniem mutacji genetycznych i to może zostać wykorzystane do jeszcze lepszego
leczenia
nowotworu.
Czyli zupełnie też inne perspektywy leczenia
tego
nowotworu.
Tak, one wciąż się rozwijają, nie możemy tego zaoferować każdemu pacjentowi, a więc zespół pulmonolog-patomorfolog to jest podstawa rozpoznania nowotworu i teraz idealnie zdiagnozowany pacjent to jest pacjent, u którego wiemy, gdzie jest zlokalizowany nowotwór, jaki jest duży, z czego jest zrobiony. I ten pacjent powinien trafić do onkologa.
Panie doktorze, tu mamy pytanie od słuchacza, który pyta o informacje. Nie wiem, czy pan doktor będzie w stanie odpowiedzieć tak konkretnie. Gdzie znajdują się na Pomorzu tomokomputery wysokiej rozdzielczości? Bo mówił pan o nich wielokrotnie, wspominał, że to jest ważne, żeby to był tomokomputer wysokiej rozdzielczości. To na pewno w Wejherowie w pana szpitalu, tak?
Tak, w Wejherowie na pewno, tak. Na pewno jest ich za mało, ponieważ tutaj mamy prężnie działającą pulmonologię i chcemy ich, żeby dostęp do nich był jak największy. Natomiast w tej chwili to w wszystkich szpitalach istnieje możliwość wykonania opcji HR. To jest High Resolution i ona powinna być wybierana z automatu w przypadku podejrzenia chorób śródmięszowych, a więc to sformułowanie może sobie ułóżmy w głowie właśnie z tym włóknieniem i tak sobie nie chciałbym nikogo pominąć, ani nikogo wyróżnić, natomiast
tam, gdzie są oddziały pulmonologiczne, musi
nie,
być
tutaj
taki
mówimy
sprzęt?
O wszystkich szpitalach. Mówimy o szpitalach w Gdyni, mówimy o szpitalach w Gdańsku, mówimy o szpitalach nawet Lęborg, Słupsk, Puck, również większość tomokomputerów, które działa jako jednostki prywatne albo realizujące umowy z funduszem, też to są już tomokomputery wysokiej rozdzielczości.
Panie doktorze, także zmierzając powoli już do końca naszej rozmowy, te wszystkie badania, o których wspominaliśmy teraz w tej części i sprzęcie, które jest potrzebne do wykonania tych badań, to jest szansa, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy no, pomoże w zakupie tego sprzętu właśnie, że on się pojawi na oddziałach w naszym regionie? Jak pan to ocenia?
Głęboko wierzymy, że jest taka szansa i niech państwo mi uwierzą, że zrobiliśmy wszystko, aby z tej szansy skorzystać. Chcemy, żeby ta pulmonologia na Pomorzu się rozwijała, żeby państwo mieli do dyspozycji najnowocześniejsze techniki, żeby państwo mieli poczucie, że żyją w XXI wieku, a nie tylko mają do czynienia z lekarzem oglądającym klisze, jak wyglądało kiedyś, żeby państwo byli bezpieczni, żeby państwo czuli, że jak sięgają po pomoc pulmonologa w województwie pomorskim, jest to pomoc na poziomie europejskim, światowym i baza techniczna jest taka jak w każdej innej jednostce pulmonologicznej w Europie.
Doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i alergologii, ordynator oddziału chorób płuc w Szpitalu Specjalistycznym imienia Cejnowy w Wejherowie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać trochę idei współczesnej pulmonologii, która
jak
jest tak obszerna i ciekawa, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długi czas. Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!